Zacznę od takiej mojej dezorientacji. Otóż pełna sala w kinie, potem rozmowa z widownią zaraz po seansie, a potem jeszcze ludzie wychodzą na zewnątrz i znowu chyba z godzinę, jeśli nie dłużej, rozmawiamy o filmie. Natomiast prawie rok mija od premiery i w prasie ogólnopolskiej jakoś nie ma gorącej dyskusji wokół czy w związku z tym filmem. Zastanawiał mnie ten dysonans.
No może to nie jest łatwy temat dla mediów, bo media żyją newsami i bieżącą sytuacją polityczną, na której wszyscy się tak koncentrują i trochę takie tunelowe myślenie mamy pod kątem naszych sporów politycznych, które przysłaniają głębsze zjawiska i procesy i nie mamy zdolności mówienia wprost o tych sprawach, czy bez owijania w bawełnę. Najczęściej to się sprowadza do etykietek. No na przykład zeszłoroczny Marsz Niepodległości się znalazł na czołówkach wszystkich gazet światowych, a kiedy nasz film tydzień wcześniej znalazł się w kinie, przeszedł w ogóle bez komentarzy albo ze zdawkowymi komentarzami. Dziennikarze zajmujący się tematyką na przykład lifestyle'ową kwitowali film jakimiś niestosownymi w ogóle i nietrafnymi komentarzami. Więc to jest kwestia życia społecznego, napięcia ogromnego, które utrudnia rozmowę o trudnych sprawach oraz kwestia mediów. Media są bezwzględne i żyją newsami.
Wyspiański ma rację, mówiąc, że listopad to jest dla Polaków pora niebezpieczna.
Ja uważam, że nie ma żadnej magii rocznic, miesięcy i tutaj nie widzę mitologii jakiejś w tle. Oczywiście rocznice są pretekstem do masówek różnego rodzaju, czy marszy, czy imprez wielkoskalowych, ale treść to jest osobna sprawa i o tym możemy rozmawiać w maju, w kwietniu, w marcu tak samo.
W Polsce rodzi się faszyzm?
Ja nie przepadam za tym słowem, dlatego że dzisiaj każdy z ogromną łatwością jakby przykleja takie epitety jak faszysta. Każdemu, z kim się nie zgadza. Kiedy dwóch ludzi się nawzajem nazywa faszystami, to nie ma sensu wnikać jak gdyby w te terminologie. Natomiast warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem jeden z nich nie ma wytatuowanej gdzieś swastyki pod koszulką, bo tak może być i się często zdarza, więc raczej trzeba zwrócić uwagę na treść tego, co ludzie mówią, sens i niebezpieczeństwo, które stwarzają jakby swoimi słowami i emocje, niż sprowadzić do etykietek, bo etykietki to nie jest rozmowa.
Ten film wychodzi z konkretnych okoliczności obchodów rocznicy 11 listopada 2013 roku. I ktoś tutaj z widowni powiedział, że jest on takim groźnym proroctwem i będzie nabierał aktualności w miarę upływu czasu. To tak zabrzmiało strasznie groźnie, bo to zjawisko, zdaniem tego widza, będzie narastać.
Nie chciałbym zająć pozycji wieszcza w żadnym wypadku, dlatego że akurat w tym konkretnym temacie zależało mi tylko na tym, żeby z chłodnym okiem pokazać różne rzeczy. Chłodnym okiem pokazać emocje prawdziwe, dotknąć w taki zmysłowy i emocjonalny sposób negatywnych zjawisk różnych, ale wróżby czy wieszczenia, żadnego takiego wątku nie chcę podjąć. To jest po prostu beznamiętne spojrzenie na pewnego typu aspekt życia w Polsce i tyle.
A jak można beznamiętnie wejść z kamerą w roznamiętniony tłum
można,
i zachować chłód?
Można, jest to konieczne. To jest obowiązek obserwatora, zachowanie zimnej krwi, po prostu drążenie w głąb i nie uleganie takim powierzchownym właśnie etykietkom, schematom w myśleniu i tak dalej. No bo kiedy zaczynamy przykładać etykietki, to się to sprowadza wszystko do emocjonalnych pyskówek czy sporów takich, które są właściwie nigdy nierozwiązywalne, bo to są kłótnie. Obserwator ma do zrobienia coś więcej, ma po prostu ukazać jakieś zdarzenia, zarysować ich kontekst i to jest jakby obowiązkiem w takim wypadku jak ten film.
Kiedyś takiego zjawiska nie było. Masowych demonstracji neonazistów, czy narodowców, czy nacjonalistów w rocznicę odzyskania niepodległości. Teraz to zjawisko jest. Więc coś się w Polsce musiało stać takiego, co wzbudziło potrzebę wyjścia na ulicę tych ludzi, którzy być może istnieli i wcześniej, tylko te ich potrzeby nie były uzewnętrzniane, a teraz tak. Co to się stało takiego?
To jest bardziej złożone, dlatego że nie można powiedzieć, że to są tylko neonazistowskie albo faszystowskie hasła. W takich masowych imprezach biorą udział ludzie, którzy nie identyfikują się z tymi hasłami lub nie są świadomi ich, lub nie widzą w nich problemu, ale też nie jest tak, że je podnoszą. To jest bardziej złożone. Naprawdę bardzo szeroki przekrój społeczny bierze udział w tych imprezach, nazwijmy je w cudzysłowie patriotycznych, i często z pozytywnymi motywacjami. I to jest prawdziwym problemem, że takie wzmożenie uczuć narodowych pociąga za sobą, chcąc nie chcąc, różnego rodzaju rzeczy, których nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich proweniencji, z ich pochodzenia, że jak gdyby nie zdają sobie sprawy ludzie, którzy są w środku, co się dzieje na poboczu jakiegoś marszu czy demonstracji.
Czyli na przykład świadomość. W tym przypadku idą, a gdzieś obok jest atakowany
skłod. Tak, wiele osób.
I ci, biorąc udział w tym marszu, nie mają świadomości, że tam być może za chwilę oczywiście zginą ludzie.
Tak, oczywiście tak jest. Przecież większość osób nie zdaje sobie sprawy dokładnie, jak wygląda rozwój zdarzeń, podczas gdy mamy do czynienia z kilkudziesięciotysięcznym tłumem i kilkoma przecznicami dużego miasta. Tego nie można tak łatwo objąć. Nawet policja nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co dokładnie gdzie się dzieje. To są wielkoskalowe zdarzenia, więc dezorientacja i to, że wiele osób nie wie dokładnie, jak to wygląda, jest jednym z tych składników. Ja na przykład, kiedy to obserwowałem, miałem rozrzuconych operatorów po całym Śródmieściu i każdy z nich miał z czymś innym do czynienia. To po prostu to jest żywioł. To jest żywioł i to jest ogromna skala. Dlatego uważam, że właśnie informacja jest bardzo ważna. Ważne jest, żeby ludzie mogli się temu przyjrzeć, zrozumieć emocje, zrozumieć słowa, które ludzie wypowiadają, i samemu to ocenić i wyciągnąć wnioski. Niechętnie też narzucam te wnioski. Ja nie chcę być aktywistą, ani w ogóle pouczać ludzi. I moim obowiązkiem jest po prostu pokazywać rzeczy w miarę możliwości, rysując kontekst, taki, który czyni to zrozumiałym. Na przykład takim kontekstem jest w ogóle jakby polityka społeczna. Bo pytał mnie pan o przyczyny. Często przyczyną frustracji wielu osób i tego, że chętnie odnajdują swoje potwierdzenie swojej wartości w różnego rodzaju imprezach, wynika z tego, że czują się porzuceni, czują się mniej wartościowi, czują, że nie są w stanie sprostać temu, co chcieliby osiągnąć, i wynika z bardzo złożonych motywacji w przypadku każdej osoby innych, i warto się temu przyjrzeć w konkretach, wtedy lepiej to rozumiemy.
Czyli na przykład ci ludzie, którzy czują się porzuceni, pozbawieni mieszkania, wyzuci z jakiejś bezpiecznej otoczki, w której dotąd żyli, co, mogą znaleźć bezpieczeństwo w tym tłumie, poczucie siły i pewności?
Część z nich tak. Oczywiście ten tłum nie składa się tylko z osób skrzywdzonych. Tam są też dobrze odchowane osobniki, którym się wiedzie nie najgorzej. Takich jest bardzo wielu. Ale ten wątek dowartościowania w wspólnej imprezie, wzajemnego dowartościowania, wzajemnego podkreślenia swojej wartości jest bardzo istotny. Wielu osobom serce rośnie, kiedy widzą, że podobnie jak oni maszerują tysiące innych osób. I to jest paradoks, że motywacje nie są negatywne, ale konsekwencje zachowań potrafią być. Ja jak się nad tym, jak szukałem modeli jakichś z historii, no to zastanawiam się, jak nie wiem, było w latach 30. w Niemczech. I widzę pewne analogie, bo ta mechanika rozwoju czy popularności pewnego typu idei jest bardzo złożona i nie zawsze te motywacje są negatywne. To jest duży, duży problem.
Człowiek z definicji jest istotą społeczną, i jeśli państwo nie daje temu człowiekowi poczucia bycia we wspólnocie jako równoprawnego członka, to szuka takiej zastępczej wspólnoty, i być może niekiedy taką zastępczą wspólnotą jest ta demonstrująca masa.
To bardzo ładnie pan to nazwał. Ja zgodziłbym się z tym. Właśnie tak jest. Jeżeli pewne potrzeby nie mogą być skanalizowane, to jest brzydkie słowo, ale jeżeli nie mogą znaleźć ujścia w pozytywnych imprezach, to znajdują w mniej pozytywnych, tak? No i ludzie gdzieś wyładowują te emocje i znajdują potwierdzenie jakiejś wartości na takiej drodze, jaka jest dla nich dostępna. Ci, którzy im to zaoferują, dobrze to rozumieją i potrafią tym bardzo dobrze sterować, jakby dotrzeć do potrzeb tych uczestników.
Sam pan mocno podkreśla swoją taką chłodną postawę obserwatora, zimnego oka, ale bohatera jednak kieruje pan w określoną stronę. Bohater, który zrazu jest takim biernym uczestnikiem tego życia, skupionym na przetrwaniu matki i własnym oraz psa. W finale filmu zajmuje stanowisko, siada na straży bezpieczeństwa w tej oblężonej twierdzy w Skłocie. Czyli jednak zdradza pan jakoś, po czyjej stronie bije pana serce?
Do pewnego stopnia tak, ale to ja po prostu wybieram sobie bohatera, który rzeczywiście jest w oku cyklonu, jak gdyby życie stawia go przez przypadek w sytuacji, w której może wszystko zobaczyć z bliska i życie zmusza go do wyboru. Nie każdy z nas stoi przed tak precyzyjnie określoną koniecznością wyboru, bo on się znajduje w takiej sytuacji i dlatego uczyniłem go bohaterem, że w niej jest. Ale nie chciałbym, żeby to zmieniało jakby obraz takiej bezstronności, dlatego że on nie staje się aktywistą. On po prostu podejmuje jakby swoje zobowiązania, rozumie, docierają do niego jego własne zobowiązania, też moralne, czy nawet towarzyskie w pewnym stopniu. I on uświadamia je sobie, tak? Więc dlatego jest dla nas ciekawym bohaterem, że z jego punktu widzenia to się krystalizuje w potrzebę wyboru. To nie znaczy, że mamy tutaj do czynienia z jakimś manifestem. To tak nie jest. To zależało mi na tym, żeby on też był pewnego typu chłodnym obserwatorem, który przymuszony w jakiejś sytuacji jest zmuszony do aktywności. On jest w ekstremalnej sytuacji, ale większość z nas stoi w tej samej sytuacji, tylko ona jest mniej dramatyczna i nie jesteśmy mniej pod ścianą jeszcze.
W pańskim odbiorze jak to jest, kiedy ogląda ten film młoda widownia? Czy większość z tych widzów po wyjściu z kina poszłaby, przyłączyła się do demonstrujących narodowców, czy też zamknęłaby się w Skłocie i broniła tych bezdomnych?
Ludzie się różnią. Jedni zrobiliby tak, a inni inaczej. Ja kieruję swój film do ludzi wrażliwych i jakoś tam bezstronnych, którzy nie ulegają jakby tej retoryce takiej nacjonalistycznej, tak? Ale często mam do czynienia z młodzieżą, bo rozmawiam po projekcjach filmu wielokrotnie, która jest bardzo zdezorientowana. Dla nich trudne jest zajęcie stanowiska w tej sprawie, bo się z tym nie zetknęli. Nie znają na tyle historii, nie mają doświadczenia też osobistego, żeby tak jasno to zobaczyć. Dlatego dla mnie jest ważne, żeby ich nie agitować, tylko pokazać im kawałek świata, pokazać im to, co sam widziałem. I ci, którzy są wrażliwi i mają pozytywne motywacje, bez pudła odczytują to. Wiele osób dziękuje mi ze łzami w oczach często, że im otworzyłem jak gdyby punkt widzenia jakiś, że pokazałem im z bliska coś.
Jeździł pan po świecie też obserwując podobne ruchy, podobne manifestacje w innych stolicach, w innych miastach europejskich.
Po Europie, tak, po Europie.
I ta Warszawa wygląda na ich tle jak?
No niestety źle, dlatego że w Warszawie te manifestacje podszyte takimi faszystowskimi ideami nie znajdują silnego oporu.
Społecznego,
tak. One są zbyt duże i warszawiacy nie są w stanie się im przeciwstawić. Oczywiście teraz zdarzają się kontrmanifestacje, ale one mają małą skalę i są w zasadzie marginalne. A blokady tego typu marszy, które zdarzają się w innych miastach na świecie, a zwłaszcza w Europie, nie mają już tej siły sprawczej. Te blokady są prawie niemożliwe z uwagi na dysproporcje liczebne. W 2011 roku była blokada marszu skuteczna, zresztą która się zakończyła zamieszkami, ale potem już było to prawie niemożliwe, bo rośnie liczba, bo ten marsz staje coraz potężniejszy, coraz większy i w zasadzie nie ma możliwości, żeby go zablokować. Policja też ochrania marsz.
W Europie jest inaczej?
Wszędzie w Europie tego typu demonstracje są ochraniane przez policję, z tym, że
społeczna dezaprobata
jest silniejsza, no zwłaszcza w Niemczech. W Niemczech jest tak, że jest silnie zmobilizowana społeczność lokalna i jeżeli coś takiego się dzieje, to mamy do czynienia z protestami i tego typu rzeczy są blokowane. Nie osiągają swoich celów, nie są w stanie steroryzować miast, nie są w stanie steroryzować przestrzeni publicznej, więc przestaje się je organizować. Jakby słabnie siła tych ruchów. W Polsce jest tak, że one rosną i to wynika z braku zdecydowanego oporu i z, z, zdecydowanej, jakby zdecydowanego potępienia, zdecydowanej reakcji od elit światopoglądowych przez struktury państwa, takie jak policja czy służby wewnętrzne.
I wreszcie mieszkańcy.
Tak. Do mieszkańców można mieć najmniejszy tutaj. Zwykły obywatel nie ma możliwości jakby zorganizować się tak łatwo, żeby się temu przeciwstawić. To jest wynik ogólnej atmosfery, tak? W Polsce jest bardzo nacjonalistyczne wzmożenie, jest bardzo silne i wszechobejmujące i paraliżujące. Nikt się nie jest w stanie sprzeciwić jakby tej atmosferze.
Bo sprzeciwić się to znaczy narazić się na zarzut, nie jesteś patriotą.
Tak, dokładnie, jest ten problem, podczas gdy jest na odwrót. Właśnie patriotyzm wymaga czasem odwagi cywilnej.